Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
I tak, wracamy do popołudnia wnet. Teraz naszym gościem jest Miłosz Rodowski, publicysta, ale też grafik, architekt, dyrektor kreatywny. Dzień dobry, panie redaktorze.
Czuj duch, witam serdecznie państwa. Bardzo miło gościć na antenie zawsze gościnnej radia, Radia Wnet.
Dwa tematy musimy szybko, czyli lapidarnie w zasadzie zmieścić. Po pierwsze, to jest wczorajsze wydarzenie w sieci. Nie wiem, czy każdy z państwa jest użytkownikiem mediów społecznościowych, w tym medium o nazwie X, dawniej Twitter, ale każdy, kto jest, nie mógł nie zauważyć, że wczoraj model językowy, czyli sztuczna inteligencja tejże platformy, robiła rzeczy zaskakujące dla wielu. Wielu się cieszyło, niektórzy się niepokoili i chyba do tych zaniepokojonych dołączyło, nie wiem, czy sam Elon Musk, ale na pewno dyrekcja platformy X, bo wyłączyła najnowszą aktualizację tej sztucznej inteligencji, tego modelu językowego o nazwie Grok, a wszystko po dniu, kiedy taże inteligencja pytana o różne rzeczy, a to się bardzo obsesowo wyrażała to o Donaldzie Tusku, a to o Romanie Giertychu, ale też o politykach konserwatywnych. Jednym zdaniem wczoraj zobaczyliśmy, że sztuczna inteligencja także potrafi zachowywać się jakby była na piątkowej imprezie i to takiej solidnej.
Oj, nie na piątkowej imprezie, tylko raczej jakby była dzieckiem po prostu, które trafiło w towarzystwo mocno nieodpowiedzialnych dorosłych i raczej tak właśnie się zachowywała sztuczna inteligencja, bo zdjęto z niej wszystkie tak naprawdę ograniczenia, które do tej pory funkcjonowały, właśnie po to, żeby na zasadzie pewnych konwenansów również, tak to nazywamy w życiu ludzkim, konwenansów ograniczać zachowania społeczne. No a tutaj zdjęto te wszystkie ograniczenia i w zasadzie można powiedzieć, że właśnie Grok został mniej ocenzurowany niż każda jego konkurencja i wtedy zdjęte te bariery pokazały, jak się zachowuje sztuczna inteligencja, gdy jest pozbawiona jakichkolwiek właśnie barier i wtedy w zależności od tego, jak bardzo odpowiedzialni są użytkownicy, a tu okazało się, że użytkownicy, jak się tylko o tym dowiedzieli, to okazali się być wielkimi dowcipnisiami i po prostu złamali system i w związku z tym tak jakbyśmy nauczyli dziecko w towarzystwie mnóstwa algorytmów, a potem się świetnie bawili, że siwieją nam na oczach nasze ciotki nobliwe w jakimś właśnie nobliwym towarzystwie na rodzinnej
imprezie. To ja tylko poprawię, bo powiedział redaktor algorytmów, a chodziło chyba o wulgaryzmy, że algorytm został nauczony de facto przez dowcipniów wulgaryzmów i się nimi bardzo sprawnie posługiwał.
Właśnie nie tylko wulgaryzmów, nie tylko. W ogóle spraw związanych, ogólnie uważanych za mocno kontrowersyjne i nie tylko i wyłącznie obrażali, przecież to w Polsce rozmaitych polityków czy uczestników życia publicznego. Sprawa zdarzyła się globalnie i miała udział globalny w tych naszych globalnej wiosce i to było najbardziej interesujące, że na przykład w Turcji Grok został w ogóle zablokowany przez instytucje państwowe ze względu na to, że Erdogan został mocno, no powiedziałbym takim językiem ulicy, zbluzgany i skutki tego wyrosły ponad miarę i dlatego też pojawił się pewnego rodzaju problem reputacyjny, jeśli chodzi o tą platformę X i też właśnie XAI, czyli całą spółkę, która odpowiada w ramach tego uniwersum Elona Muska za rozwój sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że ta zmiana promptu, bo tak nawet system promptu w zasadzie, takiego systemu, które wewnętrznych instrukcji systemowych, które miały po prostu blokować albo pozwalać w tym przypadku na mniej politycznie poprawne wypowiedzi i zmniejszyło też to automatyczną moderację, no i wywołało skutki w postaci tego białego szaleństwa, które obserwowaliśmy.
Rzeczywiście było to szalone. To jeszcze na koniec, jakie wnioski to dla debaty publicznej w Polsce powinno przynieść?
No to żadne, no po prostu następna iteracja sztucznej inteligencji będzie miała prowadzone ograniczenia związane z wolnością słowa, ale to też pokazuje, że wolność słowa wymaga pewnej odpowiedzialności i maszyny nas też tego uczą, że innymi słowy, gdy zdejmiemy bariery i robimy rób ta co chce, ta klasyczne tutaj akurat w formie wypowiedzi całkowicie niekontrolowanych i też nie ograniczanych żadnymi konwenansami, to wkrótce potem jesteśmy szokujący, co zdziwieni, właśnie tym, co dziać się może w przestrzeni publicznej. I dokładnie tak samo działają nasi politycy, kiedy gadają po prostu, co im, powiedziałbym, ślina na język podpowie. No i takie same skutki, jak to, co wczoraj obserwowaliśmy. Obserwujemy na przykład sytuacji, w której nierozważni profesorowie pozwalają sobie na jakieś dziwne opinie, nierozważni politycy próbują rozchwiać emocje społeczne. Niczym to się nie różni od tego, co mieliśmy wczoraj na zasadzie pewnego egzemplum, ale tutaj operator maszyny, prawda, operator sztucznej inteligencji, czy tego systemu sztucznej inteligencji zareagował bardzo szybko, prawda, bo w zasadzie po kilkunastu godzinach, no to jest coś bardzo szybkiego, a u nas, drodzy Państwo, przez półtora miesiąca mieliśmy jeden festiwal po prostu jakichś okropności, głupot i lania absolutnie jakichś konceptualnych szaleństw w tą przestrzeń ogólnoludzką, po to właśnie, żeby i nas skłócić, też doprowadzić do jakiegoś zawieszenia chyba systemu już ludzkiej inteligencji i wywołania niesamowitych skutków społecznych. Więc widzicie Państwo, no odpowiedzialność jest jednak elementem chyba najważniejszym i to chyba oddziela ludzi, że mają świadomość tego, że wolność bez odpowiedzialności nie ma żadnego znaczenia i to nas oddziela także od sztucznej inteligencji.
Jeszcze nas oddziela. To jeszcze. Drogi redaktorze, teraz do drugiego tematu przejdźmy, czyli rząd. Rząd, który się rekonstruuje od zimy tego roku, gdzieś od lutego, kiedy padło to hasło, a zrekonstruować ostatecznie ma się 22 lipca. Już nie tylko opozycja prawicowa, ale nawet partia Razem napisała na oficjalnym koncie, ale też i posłowie tej partii, Adrian Zandberg, Marcina Zawisza, czyli partii lewicowej, mówią temu rządowi, potrzebna jest poważna firma PR-owa, nie żaden rzecznik, bo rzeczywiście jak można wpaść na pomysł, żeby rząd, który został przez przeciwników politycznych ochrzczony rządem 13 grudnia, rekonstruować 22 lipca, to brzmi jak naprawdę jakiś żart albo sabotaż, albo się kompletne niezrozumienie, kompletne takie niepodchodzenie, nieużywanie mózgu, mówiąc wprost, no bo jak to jest określić, żeby ktoś wpadł na taki pomysł?
No panie redaktorze, pan wyciąga tutaj, powiedziałbym, bardzo optymistyczne wnioski dla tego rządu, że oni są pozbawieni tylko i wyłącznie rozumu. Ja uważam, że być może to jest jakaś próba emancypacji innego narodu, który na terenie naszego kraju zamieszkał. I ten naród to jest po prostu naród PRL-acki i właśnie walczy o swoją własną tożsamość. I te wszystkie rzeczy, które nas szokują, szczególnie tych, którzy są przyzwyczajeni do tradycji ciągłości Rzeczypospolitej.
Szokują, jak nie szokują, no ale kiedy jest tak, to trochę to był ruch ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, 13 grudnia. Wiadomo, lekka złośliwość, no ale żeby tą złośliwość podpisywać rekonstrukcją 22 lipca, no to nawet dziennikarze lewicowo-liberalni też się trochę są lekko zdumieni, tak powiem, tym, dlaczego taką nonszalancją się wykazują politycy koalicji rządzącej.
No więc dlatego mówię, że być może to wcale nie jest tak, tylko gdzieś tam w tym swoim DNA politycznym oni mają głębokie zakorzenienie i też tam czerpią i źródło siły i tam też lokują źródło sentymentu właśnie w głębokim PRL-u. To być może, że nie odczuwają tego w pełni albo dosłownie, to jest inna sprawa, natomiast to gdzieś podprogowo jest przez nich wyczuwane i pewnie tutaj Freud miałby więcej do powiedzenia niż ja, czy jakiś dobry psycholog społeczny mógłby nam odpowiedzieć, co tutaj się dzieje i dlaczego, drodzy Państwo, ten rząd, który rozwala wszystkie szanse Polaków, przywołuje resentymenty, które, no powiedziałbym, wydawało się, są zawieszone w epoce słusznie przeszłej i stara się demolować polskie szanse rozwojowe. To jest ten rząd, który akurat osadza swoją sferę symboliczną we wszystkich rzeczach, które są związane właśnie z PRL-em i z najgorszymi jego odsłonami. Coś nieprawdopodobnego zupełnie.
Jest to nieprawdopodobne. Jaki to będzie miało skutek i sukces? To przyniesie sukces tego typu działanie?
A pan redaktor wierzy, że tutaj jakakolwiek rekonstrukcja cokolwiek poprawi, jeśli chodzi o jakość sprawowania władzy? Przecież tutaj ta rekonstrukcja to jest największe ryzyko jak dotąd dla tego rządu, dlatego że tak naprawdę może ponownie spowodować podział tortu, a tutaj nie wszyscy chcieliby, żeby ten tort był dzielony po raz kolejny, bo mogą na tym nazbyt dobrze i nazbyt dużo stracić. Na przykład myślę, że pan Hołownia wcale nie powinien rezygnować, patrząc jego oczyma oczywiście, z fotela bardzo wygodnego zresztą drugiej osoby w państwie, dlatego że ona daje mu pewną autonomię. Natomiast w sytuacji, w której by nawet wszedł jako wicepremier do tego rządu, to staje się automatycznie figurantem i osobą, która będzie podpisywała swoim własnym ja w każdą najbardziej durną decyzję, którą podejmuje ten rząd, także po ewentualnej rekonstrukcji. Więc całe odium wszystkich spraw, które przez półtora roku i spraweczek, które mają na koncie ci fantastyczni nasi dzierżcy, będzie wtedy spływało na przedstawicieli, także taki troszeczkę na okrakiem siedzących wewnątrz nawet politycznej opozycji, ale jednak będącej elementem systemu władzy, więc nikomu to się od strony czysto wizerunkowej tak naprawdę nie opłaca. Jeśli są czynione tego typu wycieczki, tego typu próby, to raczej po to, żeby utrzymać stan rzeczy, bo po prostu kupować czas, kosztem oczywiście Polaków, naszego bezpieczeństwa, naszego rozwoju, żeby jak najdłużej próbować sprawować władzę, nawet tak słabą, dlatego właśnie, żeby jej nie oddać, bo tutaj za oddanie władzy są jeszcze gorsze implikacje niż utrata apanarzy czy potencjalnych elementów, na które się ma wpływ. Bo tutaj są konkretne paragrafy. Ja myślę, że jeśli jesteśmy poważnym państwem, to tym razem doprowadzimy do tego, że te paragrafy zostaną użyte i nie na zasadzie jakiejś pełzającej rewolucji, tylko po prostu podsumowania działalności tych państwa zgodnie zresztą z literą polskiego prawa aktualnie funkcjonującego, dawniej funkcjonującego i myślę takiego powszechnego, bo też osadzonego w sprawiedliwości, o paradoksie także ludowej, więc mam wrażenie, że tutaj niestety ci państwo przed sprawiedliwością nie uciekną, jakkolwiek by się starali, jakkolwiek by próbowali, mogą ewentualnie liczyć na amnestię, ale ten, kto zadecyduje o kolejnej Magdalence, myślę, zderzy się z gniewem polskiego społeczeństwa, które już przez te półtora roku doświadczyło tego, co to znaczy być rozpędzonym pociągiem rozwoju, modernizacji, nauczyć się i przyzwyczaić się do rozwoju jako takiego drugiego ja, liczyć już przyszłe zyski i nagle zderzyć się ze ścianą, bo maszynista, który przejął i oszukał w międzyczasie lud wybierający, postanowił zaciągnąć hamulec wsteczny i zdemolował przy okazji tory, które, na których unosił się ten szybko mknący pociąg. No i jeszcze dodatkowo zaciąga teraz zobowiązanie nie po to, żeby te tory naprawić, tylko po to, żeby dodatkowo jeszcze nie wiadomo co finansować, a jeszcze dodatkowo rozszczelnia nasze granice, co powoduje, że inżynierowie, którzy mają tutaj wpaść i naprawiać ten nasz pociąg, to niekoniecznie mają kompetencje do czegokolwiek, a już do innej inżynierii na pewno nie.
To jeszcze na koniec dopytam o tą rekonstrukcję. Na ile to jest, bo to Donald Tusk lubi rekonstrukcję. W poprzednich dwóch kadencjach, w pierwszym i drugim rządzie, te rekonstrukcje czasami się sprawdzały i pozwalały i sondażowo, i w opinii publicznej, ale też politycznie dać jakiś nowy oddech w latach 2007-2014. Teraz te rzeczy się powtórzą, czy po prostu Polska się zmieniła i takie triki na rekonstrukcję nie zadziałają? Jak to może wyglądać politycznie?
To znaczy od strony czysto technicznej odświeżenie zawsze do tej pory działało, ale myślę, że już za dużo mleka się wylało i Polacy stali się odporni na tego typu rzeczy, bo po prostu inne rzeczy organizują imaginarium naszych emocji, a tak bym powiedział nieco uczenie. I to jest rzecz, która po prostu odciąga uwagę od tego typu prostych sztuczek. Zresztą te wybory prezydenckie, które ostatnio przeżywaliśmy, były myślę takim elementem pożegnalnym z przewagą politycznego PR-u nad faktyczną reputacją. I teraz po prostu skutki braku reputacji dotykają pana premiera i jego sympatycznych i mniej sympatycznych kolegów. I myślę, że właśnie dociera do nich smutna prawda, że cokolwiek by robili, jakkolwiek by robili, to i tak sobie nie pomogą i co gorsza, pogorszą tylko sprawę Rzeczypospolitej i nasze własne interesy, ale to też do społeczeństwa dociera coraz mocniej.
O czym mówił Miłosz Lodowski. Ja się tylko dopytam na koniec, skoro rekonstrukcja nie, no to co dalej, bo są spekulacje. W tej chwili wydaje się, że takim bazowym scenariuszem jest jednak trwanie tego rządu do końca kadencji, chociaż to trwanie bez, zdaniem większości i polityków, i obserwatorów, trwanie bez realnych szans na odbudowę, na zmianę, na szansę na kolejną kadencję w tym układzie. Roman Giertych już zapowiedział, że teraz chodzi o to, żeby Platforma rządziła sama. To może nie do końca tak będzie, ale może należy tak czytać tweet Romana Giertycha, jego przekaz, że chodzi o to, żeby po stronie lewicowej była, lewicowo-liberalnej była tylko Platforma, żeby za te dwa lata tak stłamsić Hołownię, PSL i tą lewicę koncesjonowaną, rządową, żeby oni wszyscy stanęli u Tuska na jednej liście i wtedy Tusk będzie miał zwarty obóz na lewo od prawicy.
No nie zupełnie tak jest, bo to jest tak, że każda gra na czas tutaj to jest pojawianie się okna możliwości do destruowania swojej konkurencji politycznej, co zresztą, drodzy Państwo, już się zaczęło, bo jeśli ktoś obserwuje, jak prasa się wzięła teraz za pana Mentzena, przypominając mu, że ma tylko 20% obecności, zdaje się, czy tam ciut ponad 20% obecności w posiedzeniach Sejmu i próbując imputować, że właśnie nierzetelnie wykonuje swój mandat posła, no to jest tylko i wyłącznie początek wyciągania rozmaitych, no właśnie, brzydkich sprawuch, czy takich, które są insynuacjami, w których zasmakowali politycy Platformy Obywatelskiej w przeszłej kampanii prezydenckiej. Myślę, że będą po prostu ten festiwal ciągnąć, licząc, że czas spowoduje, że ludzie w pewnym momencie powiedzą, no wszyscy są źli, ale Platforma gwarantuje jeszcze w jakiś sposób utrzymanie naszych interesów, w związku z tym pal licho, wszystkie patologie, które za nimi się ciągną, wszystkie nieszczęścia, które nas dotykają za ich sprawą, ale to, co może przyjść, to jest jeszcze gorsze, jeszcze gorzej zorganizowane i będzie jeszcze większy chaos. I na to liczy pan Tusk. Tak też w ten sposób buduje narrację, która ma zdestruować wizerunkowo przecież Ruch Obrony Granic, który powinien być afirmowany jako jeden z przejawów, no takiej wzorowej obywatelskiej oddolnej aktywności. Kiedy państwo po prostu nie jest w stanie sobie poradzić z pewnym problemem, to obywatele stają za nim murem. I po prostu rozwiązują ten problem albo wspierają problem, wspierają proces decyzyjny. No tak działa zdrowe państwo, które docenia swoich obywateli, traktuje ich po partnersku i traktuje jako element konstytucyjnie uzasadniony, a tymczasem w Polsce zaczyna być taka sytuacja, że po prostu zamieniamy się w coraz większy, im bardziej Polska się patologizuje, im większy ma problem z rozmaitymi sferami, które są jej powierzone, mówię o instytucjonalnej stronie, tym bardziej zabiera się za niszczenie aktywności obywatelskiej, która te niedyspozycje państwa próbuje uzupełnić, próbuje bypassować, próbuje w końcu rozwiązać.
O czym mówił Miłosz Lodowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, miłego państwa życzę dnia.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.